W imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, witam Was na tym dzisiejszym nabożeństwie. Witam Was w piątą niedzielę po Wielkanocy słowami hasła tygodnia zaczerpniętymi z Psalmu 66. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Drodzy, piąta niedziela po Wielkanocy jest niedzielą, która nosi łacińską nazwę Rogate. Módlcie się. Wzywajcie Pana. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby chwalić Boga, ale żeby też prosić Go, zanosić błagania i dziękczynienia w czasie tego nabożeństwa. Pomocnym nam do tego będą dzisiejsze teksty, a także nasza liturgia. Zwróćcie na to uwagę. Co w czasie całego nabożeństwa możemy dowiedzieć się o modlitwie? Chciałbym przekazać ogłoszenia parafialne. Zapraszam zbór na nabożeństwo w niedzielę za tydzień, 8 maja o godzinie 10. Będzie ono połączone ze spowiedzią i sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Serdecznie zapraszam na nabożeństwo w święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa Chrystusa w najbliższy czwartek, 5 maja, o godzinie 17:00 tutaj w naszym kościele. Dzisiaj jesteśmy proszeni o złożenie ofiary do koszyków na cele służby diakonii naszego kościoła. Za każdy dar serdeczny Bóg zapłać. Można zabrać plan nabożeństw i spotkań w naszej parafii na maj, w którym zawarte są wszelkie informacje dotyczące naszych nabożeństw. Do odbioru jest również najnowszy numer Zwiastuna Ewangelickiego. Mam ogłoszenie również dla osób, które były konfirmowane. Do osób, które były konfirmowane w roku 1966. Mamy tutaj takie osoby? Jeśli nie, to posłuchajcie, bo może znacie, to przekażecie. Osoby, które były konfirmowane w 1966 roku, czyli 50 lat temu w Kościele Jezusowym w Cieszynie, zaproszone są do obchodów jubileuszu Złotej Konfirmacji. W niedzielę 12 czerwca. Szczegóły i sposób zgłaszania się jest przedstawiony na plakatach. Zachęcamy również młodzież naszej parafii do udziału w Mistrzostwach Młodzieży Ewangelickiej, które odbędą się w dniach 26-29 maja w Tychach i w Mikołowie. Jako parafia chcemy stworzyć drużynę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale po zeszłorocznym sukcesie jesteśmy dalej głodni kolejnych sukcesów. W zeszłym roku udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w rywalizacji drużynowej, więc zachęcam wszystkich młodych do tego, aby zgłaszać się czy to do mnie, czy do Gosi Toman, zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w tych zawodach. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja. To jest termin, kiedy ja muszę je przesłać do organizatorów. Koszt wyjazdu to jest około 130 zł. To jest na 3 dni. Zachęcam Was. Jest to świetny czas, żeby się poruszać i żeby naprawdę godnie reprezentować naszą parafię i pozdobywać jakieś trofea. To zawsze fajnie wygląda na półce, jakiś medal czy puchar. Wiecie, będziecie mogli opowiadać później swoim dzieciom, a za moich czasów... Kolejne ogłoszenie. Do święta zesłania Ducha Świętego otwarta jest lista ofiar na fundusz remontowo-budowlany kościoła Bratniej Pomocy imienia Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa. Prosimy o wpłacanie ofiar na listę, która jest wyłożona w zakrystii, lub prosimy o składanie ofiar przelewem na konto bankowe parafii z dopiskiem Bratnia Pomoc. Za każdy dar pieniężny serdeczne słowa Bóg zapłać. A teraz kontynuujmy nasze nabożeństwo śpiewając kolejną pieśń.
Thank you. Alleluja.
Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie Boże, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach. Módlmy się. Wszechmogący Boże i Ojcze nasz, uwielbiamy Ciebie za przywilej modlitwy, za tę możliwość wołania do Ciebie w każdej chwili naszego życia. Dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy mieć pewność, iż Ty nas wysłuchujesz, wysłuchujesz naszych próśb i błagań oraz okazujesz nam swoje ojcowskie serce. Prosimy Cię, naucz nas przez Ducha Świętego prosić tylko o to, co się Tobie podoba, co jest Twoją wolą i co służy naszemu zbawieniu. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Pan niech będzie z Wami.
Słowa Starego Testamentu czytam z drugiej księgi Mojżeszowej, rozdział 32, wiersze od 7 do 14. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zejdź w dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem, i zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Alleluja.
Czytam Ewangelię Jana, rozdział 16, werset od 23b do 28 i 33. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmił wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali, uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i poszedłem, iż przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Bądź pochwalony, Panie Jezu.
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Wysłuchaliśmy, dlatego złóżmy wyznanie naszej wiary, a uczyńmy to apostolskim składem. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząd pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Drodzy, w czasie tej pieśni jesteśmy proszeni o złożenie ofiary, tak jak przeczytałem, na cel diakonii naszego Kościoła. Za wszystkie dary Bóg zapłać. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami teraz i na zawsze. Posłuchajcie słów, które są przeznaczone do dzisiejszego rozważania. Są one zapisane w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w 2 rozdziale, w 6 wierszach. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. A Ciebie, Święty Boże, prosimy, abyś pobłogosławił rozważanie Twojego Słowa, abyś wkładał je do naszych serc i pomagał nam według Niego żyć. Amen. Drodzy, spoglądając na ten dzisiejszy tekst, na pierwszy rzut oka wydaje się, że jego głównym tematem jest wezwanie chrześcijan do modlitwy o innych ludzi. I owszem, tak jest. To jest jeden z najważniejszych tematów tego fragmentu. Ta kwestia jest bardzo istotna i jak najbardziej wymaga poruszenia. Lecz chciałbym, żebyśmy, zanim przejdziemy do mówienia o modlitwie, przyjrzeli się czemuś innemu. Żebyśmy zaczęli od przyjrzenia się innemu fragmentowi z tego tekstu. Bowiem w tym liście, drodzy, znajdują się słowa, które swoją głębią sięgają do podstaw chrześcijańskiej wiary. O które słowa dokładnie chodzi? Otóż o te, w których dowiadujemy się, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może ktoś sobie teraz pomyślał, nad czym się tu rozwodzić? Przecież ten tekst jest tak jasny i klarowny w swoim przesłaniu, więc nad czym się tutaj zastanawiać? Przecież to jest taka oczywista oczywistość. Muszę się wam przyznać, że i ja, kiedy szykowałem się do tego rozważania, na początku zupełnie nie zwróciłem uwagi na te słowa. Przeszedłem nad nimi mimo, uznając je po prostu za coś tak podstawowego, że aż trudno będzie mi stworzyć, napisać całe kazanie i jeszcze powiedzieć w tym coś nowego i odkrywczego dla nas, coś budującego. Jednak z upływem czasu te słowa ciągle do mnie wracały, ciągle tkwiły gdzieś w mojej głowie, ciągle gdzieś o nich myślałem. Aż w końcu uświadomiłem sobie, że takie przechodzenie nad tymi słowami i nad wieloma innymi, ponieważ jest to zjawisko, które często się nam przydarza, kiedy czytamy Pismo Święte, że przechodzenie do porządku dziennego nad słowami, które wydają się być oczywiste, które wymagają się być jasne i które wydają się być bardzo znane i popularne, tak? Sprawia, że nie dajemy sobie szansy na to, żeby ponownie doświadczyć ich głębi i wielkiego bogactwa. I kiedy tak myślałem, doszedłem do wniosku, że te słowa tak naprawdę to jest fundamentalna kwestia, która stanowi jakby cały punkt ciężkości, która stanowi punkt wyjścia do jakichkolwiek innych rozważań, do jakichkolwiek innych wskazań, które apostoł Paweł pisze, o których apostoł Paweł pisze nam w tym tekście. Dlatego zanim przejdziemy do omawiania tych wezwań apostoła Pawła skierowanych do nas, to myślę, że należy przyjrzeć się właśnie tym słowom, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I w tym celu chcę się z wami podzielić tym, co sam odkryłem, studiując właśnie te słowa. Spójrzmy na ten werset, na ten wiersz. Czytamy tam, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To krótkie wprowadzenie. On chce, ukazuje nam, że ten wszechmocny, potężny, wieczny Bóg ma jakieś zamiary względem człowieka. Ma jakieś zamiary względem mnie. O tym, jakie to są zamiary, dowiadujemy się w kolejnej części tego tekstu. Wiecie, kiedy o tym myślę, to jest to dla mnie tak bardzo niesamowite. To jest dla mnie rzecz nie do pojęcia i która na nowo mnie uderzyła, kiedy czytałem ten fragment, że my, tacy malutcy ludzie, tak, tacy mali, zaprzątamy myśli kogoś, kto stworzył cały ten świat. Zaprzątamy myśli Boga. On o nas myśli. A kiedy ja o tym myślę, to pojawia się w mojej głowie jeden z takich znanych bardzo biblijnych obrazów człowieka. W psalmach czytamy o człowieku, że jest ulotnym tchnieniem albo nietrwałym kwiatem, który dzisiaj jest, a jutro nie ma. Drodzy, ilu z nas zwraca uwagę w naszym codziennym życiu na takie drobnostki, tak? Że jakiś pyłek sobie przeleci, jakiś listek na wietrze, albo że no, dzisiaj jest kwiatek, jutro go nie będzie. My na to nie zwracamy uwagi. Ale zobaczcie, jednak Bóg w całym majestacie, On to czyni. Zwraca uwagę na ten mały pyłek, zwraca uwagę na ten polny kwiatek, który jest, a jutro go nie ma. Bóg zwraca uwagę na człowieka. W niejednym miejscu w Biblii możemy przeczytać słowa dające świadectwa Bożej troski o człowieka. Jak choćby te z Księgi Jeremiasza, z 29 rozdziału, 11 wiersz, w których Bóg ustami proroka zwraca się do ludu. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Drodzy, to są jedne z wielu licznych fragmentów biblijnych, które mówią o Bożej woli, o dobrych Bożych myślach, o dobrych Bożych zamiarach względem każdego człowieka. Te słowa dają, kiedy wracam do nich, ten werset, który przytoczyłem, był wersetem, który był myślą przewodnią mojego ślubu, tak? Jest dla mnie bardzo ważny. I ilekroć wracam do tego tekstu, to te słowa dają mi taką pokrzypiającą świadomość. Świadomość, że jest ktoś, komu na mnie zależy. Że nie jestem pozostawiony na tym świecie sam. I choćby wszyscy mnie opuścili, choćbym z ludzkiego punktu widzenia był sam, samotny, to jednak te słowa mi mówią, że jest Bóg, który się mną interesuje i który ma jakiś dobry zamiar względem mojego życia. I uzmysłowienie sobie tego faktu, drodzy, jest dla mnie i myślę, że może być dla każdego z nas źródłem siły i nadziei do przezwyciężania każdego kolejnego dnia, do zmagania się z tym, co nas spotyka. Co dalej jest napisane w tym wierszu? Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Słyszycie? Wszyscy ludzie. Bez żadnego rozróżniania, jak to jest ostatnio modne, na ludzi lepszego i gorszego sortu. Bez rozróżniania na ludzi bardziej i mniej godnych, na świętych i na tych, którzy grzeszą i są potępienia godni. Bóg nie ma względu na osobę. Przed Nim wszyscy są, przed Nim wszyscy jesteśmy równi. Biskupi, parafianie, nauczyciele, uczniowie, szefowie, pracownicy, politycy, obywatele. Wszyscy przed Bogiem Jesteśmy na jednym i tym samym poziomie, niezależnie od tego, jaką kto z nas pozycję społeczną zajmuje. A to dlatego, że Bogu zależy na każdym jednym z nas, na każdej jednej z nas. Zależy Mu na człowieku z jego osobistą historią życia, z jego niepowtarzalną historią. I kiedy mówię o niepowtarzalnej historii, wcale nie mam na myśli jakiejś wspaniałej, wyjątkowo przyjemnej i wesołej, radosnej przeszłości. Lecz również tę, która jest naznaczona cierpieniem, która jest naznaczona zranieniem, bólem, smutkiem, grzechem. Bo Bóg przyjmuje nas, drodzy, ze wszystkimi naszymi więzami, ze wszystkimi ranami i uzależnieniami, z całą winą, jaką popełniliśmy w naszym życiu. On nas przyjmuje, jakakolwiek ta wina by nie była. Drodzy, kiedy o tym myślę, to jestem zdumiony, bo takim najdziwniejszym i najwspanialszym w tym wszystkim jest to, że Bóg to robi z własnej wolnej woli. On nie jest do tego zmuszony jako Bóg, ale On chce to robić. Chce, aby wszyscy ludzie, wszyscy byli zbawieni. On wstępuje ze swojego tronu, aby okazać nam swoją akceptację. Nawet wtedy, drodzy, albo zwłaszcza wtedy, kiedy my sami nie akceptujemy siebie. On w Jezusie Chrystusie kieruje do nas wiadomość. Słuchaj, mój drogi i moja droga. Nawet jeśli sam tego jeszcze nie wiesz i nawet jeśli sam siebie nie akceptujesz, to słuchaj, wiedz, że jesteś dla mnie drogi i cenny. Wiedz, że ja ciebie miłuję takim, jakim jesteś. Nie musisz się stawać nie wiadomo kim, żeby zasłużyć na moją miłość. Nie musisz się stawać nie wiadomo kim, żeby zasłużyć na moją łaskę. Bo ja ciebie stworzyłem i ja ciebie chcę zbawić. Chcę, żebyś był moją własnością. Chcę ciebie zbawić nawet wtedy. Chcę ciebie przyjąć, kiedy ty widzisz w sobie tylko braki, kiedy widzisz winę, kiedy widzisz tylko winę, kiedy widzisz tylko grzech. Drodzy, Bóg w Jezusie Chrystusie przyjmuje nas do siebie i właśnie kieruje tę wiadomość. Ja ciebie akceptuję. Ja ciebie przyjmuję. I trzecia rzecz, która jest w tym wierszu. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest zbawienie? Czy w zbawieniu chodzi tylko o jakiś jeden, bliżej nieokreślony moment, tak? O jakiś jeden moment w bliżej lub dalszej nieokreślonej przyszłości, w którym wejdziemy do Królestwa Bożego? Czy to jest zbawienie? Owszem, tak. Ale drodzy, muszę wam powiedzieć, że są jeszcze inne znaczenia tego terminu, inne jego tłumaczenia. Greckie słowo soteria, czyli zbawienie, albo sodzo, czyli zbawiać, które właśnie stoi w naszym tekście, można tłumaczyć też inaczej. Mianowicie jako wyzwolenie albo ratunek. Jeśli weźmiemy pod uwagę te inne znaczenia tego terminu, to wydaje mi się, że zbawienie staje się dla nas czymś bliższym, ponieważ nie jest odłożone na jakąś daleką przyszłość, na którą jeszcze czekamy. Ale jest czymś, co się wydarza, co się może wydarzyć i co się wydarza w naszej teraźniejszości. Jestem przekonany, drodzy, o tym, że każdy z nas potrzebuje w swoim życiu takiego wybawienia, takiego ratunku. I nie chodzi o jednorazowy jakiś ratunek, ale ciągle tego potrzebujemy. Bóg w Chrystusie chce nas wyzwalać od śmierci. Owszem, chce nam dać to zbawienie w przyszłości, ale chce nas wyzwalać również od grzechu, od poczucia winy, od strachu, od niepewności, w którym na co dzień przecież żyjemy. Jestem naprawdę przekonany o tym, że każdy z nas, że doskonale wiecie, o czym mówię, o jakich uczuciach, o jakich emocjach. Że znacie te wszechogarniające i paraliżujące uczucia, które są związane z grzechem, z poczuciem winy, ze strachem i z niepewnością o jutro. I te uczucia od czasu do czasu przychodzą do naszego życia i odbierają nam wszelką chęć do tego, by żyć. Zamykają nas w klatce. Drodzy, na pewno wielu z was doświadczyło czegoś takiego jak poczucie winy. Wiecie, jak wtedy się czujemy. Jesteśmy zamknięci w klatce, uwięzieni. A przecież, drodzy, przytoczona w 5 i 6 wierszu naszego dzisiejszego tekstu wieść, dobra nowina, która brzmi: albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który sam siebie złożył jako okup za wszystkich. Drodzy, ta Ewangelia, ta dobra nowina, ona ma nas wyzwalać. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 32 wiersz czytamy: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus Chrystus niesie wolność od grzechu i niepewności. Jednak, drodzy, podkreślam, nie oznacza to, że wszystko nagle zniknie z naszego życia, jak za przyknięciem palców albo dotknięciem magicznej różdżki. Nie. Te rzeczy będą w naszym życiu, będą się nam przydarzały, będą przychodziły na nas. Poczucie winy, grzech, niepewność, tak? Ale dzięki Chrystusowi to więcej nie musi nas zamykać w klatce. Dzięki Chrystusowi możemy to przezwyciężać, ilekroć to przychodzi. Dzięki Chrystusowi, który zmarł i zmartwychwstał, co świętujemy w tym czasie, w którym się znajdujemy teraz i co świętujemy w każdej niedzieli, gdy się spotykamy. Drodzy, to jest ta prawda, która nas wyzwala. To tę prawdę Bóg oferuje człowiekowi. Bóg oferuje mi, Bóg oferuje każdemu z nas. Wszystko to, o czym mówię, te trzy aspekty, na które zwróciłem uwagę, podkreśla uniwersalność Ewangelii. Uniwersalność, czyli fakt, że Ewangelia jest tak samo aktualna dzisiaj, jak i 2000 lat temu. Że Ewangelia jest tak samo aktualna i tak samo w takim samym wymiarze dostępna dla każdego człowieka. Dla każdego bez wyjątku, jakimkolwiek on by nie był. Ona jest dostępna zarówno dla nas zgromadzonych tu w Kościele, ale też i dla tych, którym się dzisiaj nie chciało wstać. I dla tych poza Kościołem. I ta prawda jest podstawą do tego, jest punktem wyjścia, żeby zwrócić uwagę na wezwanie apostoła Pawła, które brzmi: przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Wiemy, że Bóg jest otwarty na człowieka. Nie obce są nam również te ewangeliczne obrazy Chrystusa jako dobrego pasterza, który idzie szukać zabłąkanych owiec. Z tych właśnie faktów, dlatego że Jezus tak czynił, wynika ważne zadanie dla nas. Ważne zadanie dla Kościoła. Bo Kościół, czyli my, nie istniejemy tylko po to, aby umacniać siebie nawzajem jako wierzących. Tak, to jest zadanie, które powinniśmy spełniać. To jest zadanie, które teraz tutaj spełniamy. Ale Kościół jest także po to, aby w imieniu Jezusa Chrystusa szukać i przyjmować grzeszników. I modlitwa jest właśnie jednym z podstawowych sposobów ku temu. Ale nie jedynym, moi drodzy. Ponieważ to w modlitwie, modląc się za drugą osobę, okazujemy swoją troskę, swoją miłość do bliźniego. Jednocześnie powierzając tę osobę wszechmogącemu Bożemu działaniu. Kiedy myślę o modlitwie, nasuwa mi się na myśl pewien obraz. Otóż wydaje mi się, że z modlitwą jest jak z taką wielką, że modlitwa jest jakby taką wielką siecią wzajemnych powiązań. Kojarzycie, jak wygląda pajęczyna, tak? Jeden punkt styka się z wieloma innymi w całej sieci. I myślę, że modlitwa jest czymś takim. Jest siecią, która łączy nas przede wszystkim z Panem Bogiem, z tym centrum, ale jest także tym, co łączy nas nawzajem, kiedy modlimy się o siebie. I myśląc o tym w tym kontekście, myśląc o tym w kontekście tego napomnienia apostoła Pawła, żebyśmy się modlili o innych ludzi, to wyobrażam sobie, że ta sieć, ta pajęczyna, jakby wypuszcza coraz to nowe takie nitki na zewnątrz. Nitki modlitwy, tak? Nitki w kierunku ludzi, którzy jeszcze nie są częścią tej pajęczyny, które jeszcze nie są częścią tej sieci, bo tak należałoby powiedzieć. Oczywiście jest wiele sposobów do tego, by zapraszać ludzi do kościoła, by mówić im o Bogu. I one są ważne. Ale drodzy, myślę, że modlitwa jest taką podstawową i uniwersalną, ponieważ każdy z nas może się modlić rzeczą do tego, by szukać jako Kościół zbłąkanych owiec. Ale jednak, kiedy słyszę to wezwanie, żeby modlić się za wszystkich, i nawet kiedy myślę, że przecież modlitwa nie jest niczym trudnym, że jest prostą czynnością, którą każdy z nas może zrobić, to przychodzą mi na myśl takie myśli, które uświadamiają, że wcale z tą modlitwą nie jest tak łatwo. Choć w teorii wszystko wydaje się być proste, to w praktyce jest już trochę bardziej skomplikowane. Bo na przykład kiedy ja słyszę, że mam modlić się o każdego człowieka, to akurat takim dziwnym trafem moje myśli biegną w kierunku tych osób, za które tak nie za bardzo chce mi się modlić. Moje myśli biegną do osób, z którymi nie jest mi po drodze. Do osób, które w jakiś sposób zawiodły moje zaufanie. Kiedy myślę, dla przykładu, że mam modlić się o polityków, to przepraszam, ale czasem mi się odechciewa. Kiedy myślę, że mam się modlić o mojego sąsiada albo kolegę, który widzę, że znalazł mi za skórę ostatnio, to naprawdę mi się nie chce. I mimo, że ja wiem, że tak powinno się robić, tak? Bo to jest nasz chrześcijański obowiązek, ale to jest dla mnie trudne. Mam opory do tego. I kiedy o tym myślę, że faktycznie jest to trudne, żeby modlić się o innych ludzi, o tych, którzy niekoniecznie są przez nas lubiani, to przychodzi mi do głowy taka myśl. Drodzy, zauważmy jedną rzecz. Naszym zadaniem jest modlitwa o to, aby ci ludzie mogli doświadczyć Bożej miłości. My nie musimy się modlić o nie wiadomo jaką pomyślność dla tych ludzi. Myśląc w kontekście polityków, tak? Ja się nie muszę modlić o to, żeby Pan Bóg im błogosławił, nie wiem, szczęściem, pomyślnością w ich życiu osobistym, tak? Żeby pomnażał ich majątek i tak dalej. Nie. Ja jestem wezwany do tego, aby się modlić, żeby ci ludzie mogli spotkać w swoim życiu Boga, mogli doświadczyć Jego przemieniającej miłości, mogli doświadczyć Chrystusa na swojej drodze życia. A przecież co jak nie to jest najważniejszą rzeczą dla każdego z nas, dla każdego człowieka, z naszej chrześcijańskiej perspektywy. Nie ma nic ważniejszego od tego, nie ma nic lepszego, co moglibyśmy się modlić, jak to, żeby drugi człowiek spotkał Boga. Boga, który przemieni go swoją miłością. Jak powiedziałem na początku, dzisiaj przeżywamy niedzielę o nazwie, o łacińskiej nazwie Rogate, która właśnie wzywa nas do modlitwy. Słuchaliście pieśni, śpiewaliście, słuchaliście tekstów biblijnych. Wszędzie były wątki mówiące o rozmowie z Bogiem, o proszeniu, o błaganiu, o dziękczynieniu. Modlitwa jest tym elementem życia Kościoła, który właśnie niczym taka sieć spaja jego członków ze sobą nawzajem i z centrum, czyli z Chrystusem. Jest ona też jednym z darów, jakie możemy dać drugiemu człowiekowi. Bo nie chcę, żebyście pomyśleli, że na modlitwie mamy się ograniczać. Nie, miłość możemy okazywać w różne sposoby. Ale modlitwa jest tym podstawowym, tym, można powiedzieć, najważniejszym sposobem wychodzenia w Bożym imieniu do drugiego człowieka. Dlatego, drodzy, dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, żeby nie zaniedbywać tej modlitwy. Ponieważ może ona być, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, taką malutką cegiełką w wielkim dziele Bożej miłości względem drugiego człowieka. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty do nas przemawiasz. Do każdego z nas osobna, każdemu z nas zwracasz uwagę na inny aspekt Twojego słowa. Ty wiesz, co każdemu z nas jest potrzebne. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jest to właśnie możliwe poprzez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby zginąć i zmartwychwstać. Wszechmogący Boże, prosimy Ciebie, aby ta Ewangelia, ta dobra nowina mogła rozświetlać nasze życie, mogła wyrywać nas z klatki naszych win, poczucia win, naszych grzechów, naszych uzależnień. Aby mogła być ona siłą do tego, by każdego dnia zmierzyć się z tym, co nas spotyka i razem z Tobą wyjść z tego zwycięsko. Prosimy Cię też, Boże, abyś rozpalał w nas potrzebę modlitwy, abyś uświadamiał nam, jak ona jest ważna dla naszego życia, dla naszego Kościoła, dla Twojego Kościoła, Panie, dla Twojego planu zbawienia, dla Twojej woli zbawienia każdego człowieka. Prosimy Ciebie, naucz nas modlić się o tych wszystkich, którzy nas otaczają, a przede wszystkim, bo jest to dla nas trudne, o tych, z którymi nam nie po drodze. Pomóż nam, Panie, modlić się o innych ludzi, budując z Twoją pomocą, z Twoją mocą tę sieć wzajemnej modlitwy. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech jest strzeże serc waszych, teraz, jak i każdego dnia i na wieki. Amen.